Mówi Pary Szerefi, piątek, 25 kwietnia 2008 roku. Witają Państwa Anna Bernhardt, Anna Rzeczycka, Piotr Błoński, Piotr Kamiński, Stefan Riger i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika polecamy Państwa uwadze przegląd prasy, kronikę europejską, kronikę filmową, kronikę ekonomiczną, postscriptum, Eurekę oraz magazyn z cyklu Mija Tydzień, przygotowany przez Polskie Radio dla Zagranicy. Mówi Paryż RFI, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Unia Europejska i Chiny rozpoczęły dialog ekonomiczny na najwyższym szczeblu. Dalaj Lama zadowolony z propozycji Pekinu w sprawie rozmów o Tybecie. Olimpijski znicz dotarł do Japonii. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon wzywa do natychmiastowej walki z drożyzną produktów spożywczych. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Unia Europejska i Chiny rozpoczęły w piątek w Pekinie dialog ekonomiczny na najwyższym szczeblu. Na czele delegacji europejskiej stanął przewodniczący komisji José Manuel Barroso. Towarzyszy mu aż 9 komisarzy, m.in. komisarz do spraw handlu Peter Mandelson. Więcej o dialogu europejsko-chińskim na najwyższym szczeblu w wiadomościach europejskich w dalszej części naszej audycji. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oświadczył w Pekinie, że jest szczęśliwy z decyzji Chin o wznowieniu dialogu z Dalai Lamą. Jesteśmy oczywiście bardzo szczęśliwi z tej zapowiedzi, że rząd chiński nawiąże teraz kontakty z przedstawicielem Dalai Lamy, powiedział Barroso dziennikarzom. Zawsze opowiadaliśmy się za dialogiem, uważamy bowiem, że jest to najlepszy sposób osiągnięcia trwałych i możliwych do przyjęcia rozwiązań kwestii tybetańskiej. Barroso wyraził szczególne zadowolenie, że Chińczycy zapowiedzieli rozmowy z otoczeniem Dalai Lamy podczas jego wizyty w Pekinie. Sądzę, że może to sprzyjać lepszemu zrozumieniu pomiędzy Chinami i Unią Europejską, dodał Barroso. Agencja Xinhua podała w piątek, powołując się na oficjalne źródła chińskie, że władze Chin spotkają się w najbliższych dniach z przedstawicielem przywódcy Tybetańczyków Dalai Lamą XIV. Dalai Lama wyraził zadowolenie z oferty władz w Pekinie. W związku z wielokrotnymi prośbami Dalai Lamy o wznowienie rozmów, odpowiednie resorty władz centralnych podejmą w ciągu najbliższych dni kontakty i konsultacje z prywatnym przedstawicielem Dalai Lamy, podała agencja, powołując się na oficjalne anonimowe źródła. Agencja nie podała szczegółów ani dotyczących natury tego spotkania, ani rangi i nazwisk osób, które miałyby w nim uczestniczyć. Mówi Paryż RFI. Przebywający w Pekinie wysłannicy specjalni prezydenta Francji Nicolas Sarkoziego postawili na tradycyjną przyjaźń francusko-chińską, by zażegnać kryzys spowodowany manifestacjami antychińskimi, które wybuchły podczas sztafety znicza olimpijskiego w stolicy Francji. Od 7 kwietnia temperatura stosunków pomiędzy oboma krajami jest bliska zera. Zabiegi emisariuszy Sarkoziego w Chinach mają służyć ich ociepleniu. W czwartek przewodniczący francuskiego senatu Christian Poncelet został przyjęty przez prezydenta Chin Hu Jintao. Podczas spotkania przekazał mu osobiste przesłanie od prezydenta Francji. W rozmowie uczestniczył drugi z emisariuszy, były premier Francji Jean-Pierre Raffarin. Po spotkaniu Poncelet ocenił, że prezydent Hu Jintao pragnie podtrzymania wzajemnej przyjaźni francusko-chińskiej. Senator zaznaczył, że jest to jego osobista opinia. Podczas rozmowy podjęty został drażliwy temat nawiązania dialogu władz chińskich z Dalai Lamą, którego Pekin oskarża o wszczęcie na początku marca zamieszek antychińskich w Tybecie i w regionach sąsiednich. Zamieszki, zdaniem chińskiego kierownictwa, miały rzucić cień na przygotowanie do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Poncelet dodał, że Chiny wydają się pozytywnie nastawione, to cytat, do dialogu z tybetańskim przywódcą, laureatem pokojowej Nagrody Nobla. Hu Jintao stwierdził, że dialog taki istniał w przeszłości i dał do zrozumienia, że mógłby zostać ponownie nawiązany. Francja zaproponowała w tej mierze swą pomoc. Chiny stawiają jednak warunki. Duchowy przywódca Tybetańczyków musi zmienić stawiane przez siebie żądania. Francuski senator nie sprecyzował, jakich zmian domaga się Pekin. Nie jest tajemnicą, jak pisze Joël Garus w korespondencji AFP, że Chiny żądają Dalai Lamy zarzucenia marzeń niepodległości, choć on sam nigdy takich żądań nie wysuwał. Prezydent Chin wyraził nadzieję, że, cytuję, Francja wyciągnie głębokie wnioski z tego, co się stało, że będzie współpracować z Chinami nad rozwiązaniem rozwiązaniem wnikłych w tej mierze problemów oraz że zachowa tę postawę wobec nowych tematów i kwestii, jakie pojawią się w przyszłych obustronnych stosunkach. Koniec cytatu. AFP zauważa, że w Chinach wyczuwalna jest w ostatnim okresie niechęć do Francji i do Francuzów. Wiele domów towarowych sieci Carrefour było obiektem protestów i bojkotu ze strony Chińczyków. Podczas swej wizyty wysłannicy na każdym kroku zapewniali Pekin o tym, że Francja nadal pragnie pogłębienia wzajemnej współpracy. Dodajmy, że parlament chiński ratyfikował w czwartek traktat o ekstradycji zawarty pomiędzy Chinami i Francją w marcu 2007 roku. Podczas negocjacji wstępnych traktat ten ściągnął na siebie krytyki ze strony Organizacji Obrony Praw Człowieka, m.in. Amnesty International. Francuski rząd zapewnił wówczas, że w przypadku, gdyby osobie poddanej ekstradycji groziła w Chinach kara śmierci, będzie żądać od władz chińskich gwarancji, że wyrok nie zostanie wykonany. Jeśli takiej gwarancji nie uzyska, ekstradycja zostanie wstrzymana. Strona francuska dodała ponadto, że traktat nie będzie obowiązywał w wypadku wniosków o ekstradycję opartych na motywach politycznych bądź wojskowych. Mówi Paryż RFI. Znicz olimpijski trafił do Japonii, w Nagano, na autobus, którym ze względów bezpieczeństwa sportowcy, działacze Komitetu Olimpijskiego oraz ubrani w biało-błękitne dresy, tzw. strażnicy płomienia, czyli agenci chińskich służb specjalnych, przewozili ogień z Olimpu, oczekiwała setka adeptów sekty Falun Gong. Sekta owa jest zakazana w Chinach od roku 1999. Manifestanci, ubrani w żółte koszulki, rozpostarli transparent z napisem ze zbrodniami komunistycznej partii Chin. Po południu w Nagano został zatrzymany Japończyk podający się za początkującego mnicha buddyjskiego, który ukrywał pod pałą płaszcza sztylet o 40-centymetrowym ostrzu. Aresztowany protestował przeciwko obecności znicza olimpijskiego wędrującego do Chin w mieście, które gościło zimowe Igrzyska Olimpijskie w roku 1998. Władze japońskie, które starają się poprawić stosunki z Chinami, zapewniły Pekin, że dołożą wszelkich starań, by udaremnić, cytuję, wszelkie nielegalne akcje mogące zakłócić przebieg olimpijskiej sztafety na trasie liczącej blisko 19 kilometrów. Sportowcy biegli ze zniczem tylko na środkowym odcinku owej trasy. Początkowy i końcowy odcinek znicz przejechał autobusem. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwało 3000 japońskich policjantów. Mówi Paryż RFI. Interpol ostrzega. Al-Kaida planuje serię zamachów terrorystycznych w Pekinie podczas trwania olimpiady. Marek Brzeziński.
Interpol, którego siedziba znajduje się w Lyonie, oświadczył, że zagrożenie Igrzysk Olimpijskich w Pekinie ze strony terroryzmu jest bardzo prawdopodobne. Informację o tej treści podał sekretarz generalny Interpolu Ronald K. Noble, który podkreślił, że na pierwszym miejscu listy organizacji, jakie mogą próbować przeprowadzić zamach przy okazji Igrzysk, jest Al-Kaida. Ronald K. Noble bierze udział w międzynarodowej konferencji w Pekinie poświęconej sprawom bezpieczeństwa w czasie olimpiady. W 2007 Interpol nie miał żadnej informacji na temat groźby zamachu. Jednak im bliżej igrzysk, tym więcej mnoży się sygnałów o możliwości ataku terrorystycznego przy użyciu porwanego samolotu według scenariusza z 11 września w czasie zamachów w Nowym Jorku i Waszyngtonie, a także zamachów w Pekinie i w innych miastach Chin. Celem ataków mogą być hotele, biura administracji państwowej oraz obiekty wojskowe. Według Interpolu terroryści mogą użyć gazów utrujących, trucizn i bomb zdalnie odpalanych za pomocą pilota. Nie można wykluczyć samobójczych ataków, porwań sportowców, kibiców i zagranicznych dziennikarzy. Ronald K. Noble poinformował, że w grudniu policja indonezyjska zatrzymała dużą grupę osób związanych z Al-Kaidą, przy której znaleziono szczegółowy plan Pekinu i notatki dotyczące obiektów, na których rozgrywane będą zawody sportowe. Należy się również przygotować na ewentualność akcji, już niekoniecznie o charakterze terrorystycznym, ze strony osób, które zakłócały sztafetę ze zniczem olimpijskim. W tym przypadku nie padła żadna konkretna nazwa, jednak jeśli przypomnimy sobie, kto organizował protesty i dlaczego, to wydaje się, że wymienienie jednym tchem Al-Kaidy i organizacji Reporterzy Bez Granic jest zabiegiem idącym nieco za daleko.
Mówi Paryż RFI. Lewica krytykuje wczorajsze wystąpienie telewizyjne prezydenta Sarkoziego. Prasa odnotowuje zmianę tonu i pokorę, z jaką prezydent przyznał się do błędów. Giełda nie kryje swojej aprobaty, 0,5% zwyżki na otwarcie porannych notowań. Prezydent Nicolas Sarkozy odpowiadał wczoraj przez ponad półtorej godziny na dwóch największych stacjach telewizyjnych, prywatnej TF1 i państwowej France 2, na pytania kilku dziennikarzy, poruszając wiele spraw wewnętrznych, szczególnie płac realnych oraz międzynarodowych, wzrost cen żywności, surowców i kryzys w stosunkach z Chinami, nielegalni imigranci. Prezydent przyznał, że popełnił błędy, zapewnił jednak, że wyciągnął z tego konsekwencje i myślę, że w tej chwili wszystko jest w porządku. To oczywiście był cytat. Socjalistyczna opozycja i związki zawodowe krytykują prezydenta, zapewniając, że nie przyniósł żadnej odpowiedzi na niepokoje społeczeństwa. Pani Ségolène Royal dopatrzyła się w prezydenckim wystąpieniu mapy bezdroża. Cytuję, improwizacja, niedokładności, mijanie się z prawdą. Prasa podkreśla nade wszystko zmianę tonu. Popularny dziennik François pisze o prezydenckim mea culpa. Lewicowa Libération, cytuję zdanie, ja się nie denerwuję, ja wyjaśniam. Prawicowy Le Figaro podkreśla, że nowy ton reformatorski. Popularny Le Parisien dosłyszał się w prezydenckim wystąpieniu hymnu na cześć pracy. Ekonomiczny dziennik La Tribune uznaje, że Sarkozy przyznaje się do błędów, ale nie zmienia kursu, a jego konkurent Les Echos daje na pierwszej stronie cytat, nie ma alternatywy dla reform. Sarkozy odmówił komentarza na temat swej ewentualnej podróży do Chin na inaugurację Igrzysk Olimpijskich, informując, że pragnie zachować szansę dialogu. Ponadto zaś przypomniał, że w okresie tym Francja będzie przewodniczyć Unii Europejskiej, co oznacza, że będzie reprezentować 27 państw członkowskich Unii. Ponadto Sarkozy raz jeszcze odrzucił możliwość przyjęcia Turcji do Unii. Cytat, jeżeli powstanie ta kwestia, zorganizuje na ten temat referendum oraz wykluczył rozmowy z Hamasem. Jako szef państwa nie mam prawa rozmawiać z organizacją, która zamierza wymazać Izrael z mapy świata. To również był oczywiście cytat. Oświadczył natomiast, że należy wspierać prezydenta Abbasa. Mówi Paryż RFI podczas konferencji prasowej w Wiedniu. Ban Ki-moon, sekretarz generalny ONZ, wezwał do natychmiastowej akcji zmierzającej do zahamowania wzrostu cen produktów żywnościowych. Silny wzrost cen produktów żywnościowych oświadczył sekretarz generalny ONZ po zakończeniu uroczystości otwarcia nowej siedziby ONZ-u w stolicy Austrii. Zamienił się w prawdziwy kryzys światowy. Powinniśmy podjąć w tej kwestii natychmiastowe, zdecydowane i wspólne działania, oświadczył. Dominique Strauss-Kahn, dyrektor generalny Międzynarodowego Funduszu Walutowego, oświadczył z kolei w poniedziałek, że należy podjąć natychmiastowe i odważne, jak się wyraził, działania w celu międzynarodowej koordynacji światowej polityki rolnej. Mówi Paryż RFI, zapraszamy na przegląd prasy Piotr Kamiński i Katarzyna Zawicka.
Nie trudno zgadnąć, że prasa poranna skupia się na wczorajszym wystąpieniu telewizyjnym Nicolasa Sarkozy'ego, typowej dla Francji formie kontaktu najbardziej rojalistycznego spośród przywódców świata demokratycznego z obywatelami. Reakcje zależą oczywiście od orientacji dziennika, niemniej pewne motywy powracają wszędzie. Prawicowe Le Figaro daje na czołówce kilka kluczowych cytatów z prezydenckiego wystąpienia, wybijając na plan pierwszy zdanie „Podjąłem 55 reform”. Komentator dziennika stwierdza, że z wystąpienia owego wynika jeden wniosek przede wszystkim. Prezydent nie zrezygnuje z reform i zamierza prowadzić je szerokim frontem. Uważa, że Francja popadła w takie opóźnienie w stosunku do reszty świata, gdzie wszystko zmienia się błyskawicznie, że nie może sobie pozwolić na dalszą zwłokę. Le Figaro przyznaje jednak, że najgorzej poszło Sarkozy'emu w kwestii najboleśniejszej – płac realnych, czyli stopy życiowej Francuzów w kontekście poważnego międzynarodowego kryzysu na wielu frontach. Nacisk położył on tutaj na ożywienie konkurencji w kraju, przypomnijmy za prezydentem, gdzie ceny podskoczyły znacznie bardziej niż w jakimkolwiek innym kraju Unii. Cóż jednak począć w dobie kiepskiej koniunktury światowej, gdy Francja cierpi na ogromny deficyt po 20 tysięcy euro na głowę mieszkańca. I tu pojawia się w komentarzu Le Figaro temat leitmotiv dzisiejszych komentarzy, ton pewnej pokory w stylu Sarkozy'ego prezydenckie mea culpa. Pytanie tylko, wzdycha dziennik, czy to wystarczy, by odwrócić spadającą krzywą popularności prezydenta. Libération podkreśla na czołówce, że prezydent zmienił styl, ale utrzymał kurs. Jak pisze dyrektor dziennika Laurent Geoffrin, ta nowa szata w istocie niewiele zmienia. Skromność przynosi prezydentowi zaszczyt, spokój, porządki w ekipie rządzącej, nieznana dotąd trzeźwość, to na pewno nie zaszkodzi, choć dowodzi zarazem, że nie wszystkie krytyki, jakie kierowano pod jego adresem, były stronnicze. Pozostaje jednak polityka bez zmian. Wiele reform przyniosło już rezultaty, podkreśla Geoffrin w Libération. Nikt uczciwy nie może temu zaprzeczyć. Fatalna koniunktura światowa zaszkodziłaby każdemu rządowi. Najlepszy PR świata nie jest jednak w stanie przesłonić faktu, że władza jest zbyt scentralizowana, że podatkowa tarcza i ulgi spadkowe są niesprawiedliwe, że twarde liczby tyczące odstawiania na granicę nielegalnych imigrantów mogą wywołać niedopuszczalne ludzkie dramaty. Pokorna mowa prezydenta stwarza nową dekorację, pisze dyrektor Libération. Sztuka pozostała jednak ta sama. Ekonomiczny dziennik Les Echos przyznaje, że wystąpienie nie było łatwe, gdyż niełatwo przejść z przedwyborczych snów do prezydenckiej twardej rzeczywistości. Dziennik przypomina, jak pierwsze klęski podcięły skrzydła dwóm poprzednim prezydentom, Mitterrandowi i Chiracowi. Sarkozy dobrze o nich pamiętał, najwyraźniej bowiem nie zamierza opuszczać rąk i chce wykorzystać pozostałe 4 lata, by przejść do historii jako wielki reformator. Pytanie, czy to rzecz możliwa. Fakt, że Francja drgnęła, a nie stanęła okoniem, podkreśla dziennik, co oznacza, że jest gotowa. Trzeba tylko przywrócić kontakt z Francuzami i zmobilizować ich, to jest nie kryć przed nimi przykrej prawdy, na przykład o rozmiarach deficytu, oraz działać dalekowzrocznie i przezornie. Dla turbo Sarkoziego taka wytrwałość to żywioł cokolwiek obcy. Było to widać i wczoraj, kiedy prezydent wił się w pajęczynie sprzeczności, piszą Les Echos, podkreślając raz jeszcze, nie ma żadnej alternatywy dla reform. Prezydent poruszył naturalnie kwestię stosunków z Chinami, a w gazetach są frapujące materiały w tej kwestii. Na łamach Libération Laurent Dispo przypomina nazistowskie związki Dalaj Lamy. W obecnym kontekście czytamy takie rzeczy ze zrozumiałą nieufnością, wspominając jak to w czasach komunizmu, kiedy tylko Polska próbowała rozluźnić nieco sowieckie i madło w prasie zachodniej, pojawiały się spontanicznie teksty oparte niestety na niezbitych faktach o polskim antysemityzmie. Laurent Dispo przypomina sławną wizytę w Tybecie alpinisty Heinricha Harrera z kontinent SS-mana, o którym Jean-Jacques Annaud zrobił 10 lat temu piękny, romantyczny i dość załgany film pod tytułem 7 lat w Tybecie z przefarbowanym na jasny blond Bradem Pittem. Har uczestniczył w hitlerowskiej operacji wojskowej w Tybecie podjętej, by w czasie konfliktu chińsko-japońskiego uzyskać wpływy w lasie i umocnić oś Tokio-Berlin. Został jednak schwytany przez Brytyjczyków z początku wojny, całą spędził w obozie jenieckim w Azji, po niej zaś w roku 1946, schroniwszy się w Tybecie, został nauczycielem młodziutkiego, 11-letniego wówczas 14 Dalaj Lamy. Gdy Harer zmarł w swoim łóżku 2 lata temu, Dalaj Lama wspominał go tkliwie, pomijając ano właśnie ów kontekst. Dispo wypowiada tutaj zdanie bardzo mocne i bardzo mocno dyskusyjne. SS-man gdziekolwiek był, był w Auschwitz. Kłopot w tym, że Harer nie był w Auschwitz, a Dalaj Lama znał w nim tylko 30-letniego alpinistę i charyzmatycznego mentora, sam będąc wówczas dzieckiem. I bądź tu mądry, czytelniku Libération, czy tekst ów ukazał się dlatego, że Laurent Dispo nie zdołał opanować głębokiego moralnego oburzenia, czy też z jakichś zupełnie innych powodów.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Popołudniowy Le Monde nie stara się być oryginalny i również dużo miejsca poświęca prezydentowi Sarkoziemu. Na pierwszej stronie umieszcza wprawdzie zdjęcie Jérôme'a Kerviela, głównego bohatera wielkiej afery finansowej, która Société Générale kosztowała ponad 4 miliardy euro, ale tuż obok duży tytuł Monsieur Sarkozy zmienia styl, ale utrzymuje swą politykę. Nicolas Sarkozy, czytamy w artykule, starał się pokazać drugie oblicze osobnika bardziej skromnego, mniej nerwowego, nie tak niecierpliwego, wizerunek bardziej zbliżony zbliżony do klasycznego obrazu prezydenta, bo jego innowacje w tym względzie zostały zdecydowanie źle przyjęte przez społeczeństwo. O ile jednak prezydent chce zmienić swój wizerunek, o tyle nie zamierza zrezygnować z głównych linii swej polityki. Hasło pracować więcej, żeby zarabiać więcej pozostaje jego ideą przewodnią. Krytykującym jego polityczne wszędobylstwo odpowiada, że tak jest właśnie dobrze, bo dla dobra Francji trzeba być obecnym na wielu frontach naraz, ponieważ często się one uzupełniają. Oczywiście, czytamy dalej w Le Monde, prezydent Sarkozy musi zdawać sobie sprawę z tego, jak małym poparciem cieszy się we własnym społeczeństwie, jak bardzo rozczarował tych, którzy głosowali na niego rok temu. Opozycja używa sobie na całego. Polityka tyleż niejasna, co nieskuteczna, stwierdził mer Paryża Bertrand Delanoë. Le Monde swój artykuł redakcyjny zatytułowany Ćwiczenia stylistyczne również poświęca prezydentowi Francji, przypominając, że rok temu otrzymał 53% głosów, dziś natomiast zaledwie jeden obywatel na trzech obdarza go zaufaniem. Jego energia, jego talent, jego plany poniosły go trochę za daleko. Od kilku miesięcy zbija z tropu jednych, niepokoi innych, czasem oburza. Jego czwartkowe wystąpienie miało przekonać społeczeństwo, że jednak ma odpowiedniego prezydenta. Aby to osiągnąć, Sarkozy zagrał dwiema kartami – skromnością i zdecydowaniem. W ramach skromności przyznał się do popełnienia wielu błędów. W ramach zdecydowania utrzymywał, że proponowane przez niego główne reformy są konieczne i nie ma dla nich alternatywy. Czy jednak udało mu się przekonać rodaków? Czy skromność nie zostanie odebrana jako spryt, a zdecydowanie jako upór? Bo jeśli tak, to najbliższe miesiące będą dla prezydenta Sarkozy'ego jeszcze trudniejsze i zgubne dla kraju.
RFI. Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczywska.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Euronet. RFI z Paryża. Marek Brzeziński.
Unia Europejska i Chiny rozpoczęły w Pekinie rozmowy na najwyższym szczeblu dotyczące współpracy gospodarczej. Obydwie strony zadeklarowały wolę współpracy w takich dziedzinach mających ogólnoświatowy wymiar jak zmiany klimatyczne na naszym globie i trwały rozwój. Do Pekinu przybył przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, któremu towarzyszy 9 komisarzy, w tym komisarz do spraw handlu Peter Mandelson, który wraz z wicepremierem HRL Wang Qishanem przewodniczy rozmowom toczącym się pod hasłem Mechanizmy gospodarcze i handlowe na najwyższym stopniu. Strona chińska podkreśla bezprecedensowy charakter spotkania. Ze strony Unii Europejskiej widać wyraźnie wolę poprawienia obecnej sytuacji wymiany handlowej z Chinami, która w tej chwili jest niekorzystna dla Europejczyków. Unii zależy na zmniejszeniu rosnącego z każdym rokiem deficytu w handlu. W latach 2004-2007 deficyt zwiększył się dwukrotnie i w tej chwili sięga 160 miliardów euro. Unii chodzi także o sprawę przestrzegania przez Chiny prawa własności intelektualnej, które teraz jest zupełnie lekceważone przez stronę chińską, a dalej o otwarcie chińskich rynków finansowych oraz o kwestią bezpieczeństwa chińskich produktów. Jak wiadomo, pod tym względem na przykład chińskie zabawki pozostawiają wiele do życzenia. Rzecz jasna, nad spotkaniem w Pekinie wisi widmo Tybetu i sprawa Igrzysk Olimpijskich, a w tym kontekście także reakcji ze strony władz chińskich. Jednym z takich sygnałów, że Chiny nie zawahają się przed szantażem gospodarczym, było wezwanie do bojkotu sieci francuskich domów towarowych Carrefour. Nawiązał do tego przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso.
Regarding the Carrefour, I want to make it clear
Jeśli chodzi o Carrefour, to chcę jasno postawić sprawę. Carrefour w Chinach jest chińską firmą, bo niemal wszyscy pracownicy są Chińczykami. Carrefour sprzedaje produkty w zdecydowanej większości chińskie, a 95% dostawców to przedsiębiorstwa chińskie. Dlatego można powiedzieć, że Carrefour, podobnie jak wiele innych tego typu przedsiębiorstw, jest przedsiębiorstwem chińskim i dlatego nie ma sensu podejmowania jakiejkolwiek akcji przeciwko firmie chińskiej czy zagranicznej. Jesteśmy przeciwko bojkotowaniu przedsiębiorstw, bo to zamazuje obraz dobrych stosunków między Unią Europejską a Chinami.
Unia usiłuje poprawić bilans handlowy z Chinami, natomiast Francja robi wszystko, aby wyhamować spiralę napięcia między Paryżem a Pekinem, spowodowaną ostrymi protestami, z jakimi przyjmowany był nad Sekwaną znicz olimpijski. Chiny w odpowiedzi zdobyły się na groźbę w postaci wspomnianej sprawy sieci Carrefour. Prezydent Nicolas Sarkozy stara się załagodzić sytuację i dlatego do Pekinu udało się dwóch wysłanników, marszałek Senatu Christian Poncelet i były premier Jean-Pierre Raffarin. Ich misja dotyczyła także nakłonienia władz chińskich do podjęcia dialogu z Dalai Lamą. Jak się wydaje, misja zakończyła się powodzeniem. Posłuchajmy Jean-Pierre'a Raffarina.
Ce message consistait à dire que la France était toujours attachée à sa ligne.
Przesłanie, jakie skierowaliśmy do władz chińskich, jest przejrzyste. Francja była i jest przywiązana do swojej tradycyjnej polityki wobec Pekinu. Chodzi nam o to, aby Igrzyska Olimpijskie zakończyły się sukcesem. A żeby tak się stało, należy szukać sposobów uspokojenia nastrojów. Władze chińskie oznajmiły nam, że to, co się wydarzyło, nie było niczym specjalnie dramatycznym i że w żadnym stopniu nie wpłynie to na nasze wzajemne stosunki. Oświadczyły także, że nie wykluczają możliwości nawiązania dialogu z wysłannikiem Dalai Lamy. Jednak prezydent Chin, Hu Jintao, postawił trzy warunki. Tybetańczycy zrezygnują ze stosowania przemocy, z planów odłączenia Tybetu od Chin i zaprzestaną akcji, które mają zakłócić przebieg Igrzysk Olimpijskich. Wydaje się, że nie są to warunki nie do spełnienia.
Ces trois conditions ne paraissent pas inaccessibles pour le retour à un dialogue.
Smaczku wysiłkom politycznym władz francuskich dążących do poprawy stosunków z Chinami, czego motywy leżą głównie w sferze gospodarczej, dodaje informacja podana przez Enablon, ośrodek zajmujący się ryzykiem ekonomicznym, socjalnym, finansowym i prawnym na świecie. Jak się okazuje z przeprowadzonych badań i analiz, władze francuskie uważają Chiny za państwo numer jeden na liście krajów zagrażających Francji pod względem konkurencyjności w dziedzinie gospodarczej.
Radio du Monde. Ça, c'est l'histoire de
Elodie Nelson.
Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne.
W języku polskim z Paryża. Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Suspens trwał o wiele dłużej niż zwykle. Thierry Frémaux i Gilles Jacob dopiero w środę, 23 kwietnia, ujawnili program 61. Międzynarodowego Festiwalu w Cannes. Zniecierpliwieni dziennikarze od tygodnia już czekali na konferencję prasową obu panów kierowników, delegata generalnego i przewodniczącego tego najsłynniejszego festiwalu filmowego na świecie, którego uroczysta inauguracja przewidziana jest na 14 maja. Lista filmów nie jest jeszcze pełna. Jak powiedział Thierry Frémaux, w najbliższych dniach wpisany na nią zostanie jeszcze jeden tytuł. Wybór filmów był w tym roku podobno o wiele trudniejszy niż w latach ubiegłych. Komitet selekcyjny widział 1700 filmów kandydatów. Wiele innych obrazów nie było gotowych na czas. Thierry Frémaux przypomniał na marginesie, że w historii Cannes były doskonałe filmy, które włączone zostały do programu w ostatnim momencie, już w trakcie festiwalu. Tak na przykład było w przypadku Człowieka z żelaza, Andrzeja Wajdy, który zdobył Złotą Palmę.
Andrzej Wajda, l'homme de fer, était arrivé, avait été sélectionné pendant le Festival de Cannes en 81 ou 82 et il avait gagné la Palme d'Or. Donc vous voyez, si les films arrivent après, on peut leur souhaiter une aussi belle chance.
Wśród 20 nazwisk twórców, którzy w tym roku staną do konkursu o Złotą Palmę, znajdujemy wielu starych bywalców festiwalu. Clinta Eastwooda, Wima Wendersa, Toma Egoyana, Waltera Salesa, braci Dardenne, Nuri Bilge Ceylana oraz 8 młodych, utalentowanych filmowców, którzy w Cannes prezentować się będą po raz pierwszy. Chodziło o to, by jak zwykle, co podkreślił Thierry Frémaux, zachować równowagę między nowością i odkryciami, a klasycyzmem i wielkimi filmowcami robiącymi wielkie filmy, dzięki którym Cannes ciągle jest najbardziej liczącym się festiwalem na świecie.
Quelques grands amis de Cannes, je pense à Clint Eastwood, à Steven Soderbergh, aux frères Dardenne, seront là parce qu'il n'y a pas de compétition sans cette espèce d'équilibre entre à la fois des découvertes, des gens nouveaux, il y en a 8 en compétition quand même, et puis une sorte de classicisme de programmation consistant à dire et à redire que les grands metteurs en scène font les grands films.
Organizatorzy postanowili otworzyć w tym roku nowy dział festiwalu, którego zadaniem będzie wyłącznie promowanie najmłodszych filmowców. W ramach tego cyklu wyświetlony zostanie najnowszy film chińskiego reżysera Jia Zhangke, który 2 lata temu w Wenecji zdobył Złotego Lwa za Still Life. Z zainteresowaniem oczekuje się także na filmy Erika Ko z Singapuru, Lucrecji Martel z Argentyny i Briante Mendozy z Filipin. W 2007 roku gośćmi Cannes byli Quentin Tarantino, Gus Van Sant, James Gray i bracia Coen. Silna reprezentacja kinematografii amerykańskiej będzie także ważnym punktem tegorocznego wydania festiwalu. Kaneńska publiczność, składająca się głównie z dziennikarzy światowych mediów, zobaczy dzieła 2 renomowanych reżyserów z USA. Dreszczowiec Chen Jeling, Clinta Eastwooda z Angeliną Jolie w roli matki poszukującej porwanego syna oraz filmową biografię Ernesto Guevary, Che, Stevena Soderberga z Benicio del Toro w roli głównej. Kanadyjczyk pochodzenia amerykańskiego, Atom Egoyan, pokaże obraz zatytułowany Adoracja, a Niemiec Wim Wenders, którego Paryż, Teksas nagrodzony został w 1984 roku Złotą Palmą, przedstawi miłosną historię dojrzałego mężczyzny z młodą Sycylijką, Di Palermo Shooting. Dwaj twórcy z Belgii, bracia Luc i Jean-Pierre Dardenne, laureaci najwyższej kanańskiej nagrody w 1999 i 2005 roku powracają tym razem na La Croisette z opowieścią o dziewczynie, która próbuje zerwać niebezpieczne związki ze środowiskiem bandytów. Na liście autorów francuskich wpisanych do głównej selekcji konkursowej są na razie 2 nazwiska: Arnaud Desplechin i Philippe Garrel. Tożsamość trzeciego przedstawiciela francuskiej kinematografii poznamy za parę dni. Kino włoskie w ostatnich latach na festiwalu w Cannes praktycznie niewidoczne reprezentowane będzie przez 2 filmy: Gomorę Matteo Garrone i Il Divo, portret polityka Giulio Andreattiego, nakręcony przez Paolo Sorrentino. Jednym z najbardziej intrygujących filmów tegorocznego festiwalu będzie zapewne Waltz with Bashir Izraelczyka Ari Folmana, dokumentalno-animowana opowieść rozgrywająca się w zachodnim Bejrucie w 1992 roku w czasie masakry w Sabrze i Szatili. Przewodniczący jury 61. festiwalu, amerykański aktor i filmowiec Sean Penn, dyrygować będzie zespołem, w którym znajdą się aktorzy Natalie Portman, Aleksandra Maria Lara i Sergio Castellito oraz reżyserzy Alfonso Cuarón i Rashid Bouchareb. Poza konkursowymi atrakcjami największego na świecie święta filmu będą najnowszy blockbuster Stevena Spielberga, Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki oraz Vicky Cristiana Barcelona, Woody Allena. Komedia nakręcona w Hiszpanii z plejadą znakomitych aktorów Penelopą Cruz, Scarlett Johansson i Javierem Bardemem. Oprócz nich po nieśmiertelnych schodach do Pałacu Festiwalowego wspinać się będą fotografowani z każdej strony przez chmarę reporterów Catherine Deneuve, Mathieu Amalric, Emir Kusturica, Quentin Tarantino, Harrison Ford i Monica Bellucci.
Adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Czy można sobie wyobrazić tropikalny las na miejscu Paryża? Naukowcy z Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu poddali analizie chemicznej kilka bursztynów znalezionych w okolicach stolicy Francji. Po dogłębnych badaniach doszli do wniosku, że 55 milionów lat temu panowały tu tropiki, a dowodem na to są odkryte w bursztynach związki organiczne zwane Questnoin. Otóż ten sam składnik występuje w żywicy Hymenae oblongifolia, czyli drzew rosnących dzisiaj w Puszczy Amazońskiej. Teraz może łatwiej będzie znosić upalne lato w Paryżu, wspominając, że przecież były tu kiedyś tropiki. Obserwowane przez intruzów wiewiórki szare udają tylko, że chowają pokarm. Przechytrzając potencjalnych złodziei, zwierzątka kompletują swe spiżarnie, gdy są pewne, że nie patrzy na nie niepowołane oko. Po raz pierwszy zaobserwowano takie inteligentne zachowanie u gryzoni, które nie będąc w stanie pilnować wszystkich swych kryjówek, uciekają się do fortelu. Gryzonie w ogóle zadziwiają ostatnio badaczy. Japońscy naukowcy po przeprowadzeniu szeregu testów zaliczyli ten gatunek do zwierząt, które mogą używać narzędzi. Wcześniej do tej kategorii zaliczano jedynie małpy i niektóre ptaki. Japońscy specjaliści przez 2 miesiące uczyli malutkie ssaki, gryzonie z Chile, jak posługiwać się grabkami, by przyciągnąć do siebie pokarm. I wszystkie zwierzątka bez trudu opanowały tę technikę. Prowadzący badania Kazuo Okanoya z Uniwersytetu Badawczego w Riken powiedział w wywiadzie dla FP: wydawało się, że używanie narzędzi zakłada wysoki stopień inteligencji, ale okazuje się, że nawet gryzonie dobrze wytrenowane są w stanie posiąść tę zdolność. Japońscy eksperci w dodatku odkryli, że gryzonie są w stanie odróżnić złe narzędzia od dobrych. Mając do dyspozycji grabki z zębami i bez zębów, znakomitej większości wybierały te pierwsze. Naukowcy podkreślili w swych wnioskach, że zdolność posługiwania się narzędziami zależy bardziej od czynników socjoekologicznych związanych z otoczeniem, w którym dane zwierzę się znajduje, niż od jego własnych zdolności. I na zakończenie o gryzoniach poinformujmy za miesięcznikiem Science Vie o odkryciu paleontologów Ameryce Południowej. Znaleziono tam największy w historii szkielet gryzonia z czaszką o przekroju 53 cm i kilkucentymetrowych siekaczach. Właściciel tej czaszki, Yoseno Artigasia Munesi, ważył od 468 kg do 2,5 tony według ocen specjalistów i zamieszkiwał w Ameryce Południowej 4 miliony lat temu. Stosunkowo małe zęby trzonowe skłaniają do przypuszczenia, że gryzoń ten raczej odżywiał się roślinami i żył zarówno w wodzie, jak i na ziemi. Gigantyczny gryzoń przypominający zachowaniem bobra czy hipopotama. Chyba jednak o inteligencji świadczy zaobserwowany przez Noemi Klein z Muzeum Narodowego Historii Naturalnej w Paryżu zwyczaj szympansów, by po zjedzeniu liści z drzewa Trichililia rubescens przegryzać je potem garścią ziemi. Otóż okazuje się, że właściwości tych liści stosowanych jako środek zapobiegawczy przeciwko paludyzmowi wzmacniają się w połączeniu z jednym ze składników ziemi, na której te drzewa rosną. Może to i smaku nie najlepsze, ale za to szympansy nie muszą się obawiać malarii.
RFI, Radio France Internationale.
Postscriptum. Stefan Rieger.
Kiedy przed laty Il Cavaliere po raz pierwszy doszedł do władzy, Indro Montanelli pocieszał się myślą, co niektórzy później przenieśli na polskie realia a propos władzy Kaczyńskich i Lepperów, że być może końska dawka szczepionki o nazwie Berlusconi sprawi, iż Włosi raz na zawsze oprzytomnieją. Nestor włoskich dziennikarzy zgrzeszył optymizmem. Szczepionka nie podziałała. Przez 5 lat rządów Silvio Berlusconi zdołał przemnożyć przez blisko 3 swój osobisty majątek i przepchnąć garść ustaw, których głównym celem było uchronienie jego samego przed prawnymi konsekwencjami finansowych przekrętów, jakich się dopuścił. Zrzucony z siodła przed 2 laty, ale tylko o włos, Il Cavaliere znowu dosiadł konia. Rząd Romano Prodiego, jak pisze Pierre de Gasquet w ekonomicznym dzienniku Les Echos, pracował nieporównanie bardziej serio nad wyciągnięciem Włoch z kryzysu i uzdrowieniem finansów państwa, ale pstrokata koalicja lewacko-centrowa, na jakiej się opierał, szybko się rozpadła, a poza wszystkim branie polityki na serio dzięki pracy od podstaw, jakiej oddaje się od ćwierć wieku Berlusconi, dawno już wyszło z mody. Trzykrotny sukces tego nikodemadyzmy do kwadratu nie jest dziełem przypadku, lecz aby go zrozumieć, ekspertyza politologów na wiele się nie zda. Na ów fenomen spojrzeć trzeba raczej okiem socjologa, mediologa czy entomologa. Berlusconi, szef imperium medialnego, od ćwierć wieku pracowicie formatował takie społeczeństwo, które skłonne go będzie wybrać i powierzyć mu rządy nad Włochami, traktowanymi przezeń jak taka większa firma. Zalewał Włochy hektolitrami tandety, wymuszczając młodzież, kreując fałszywe wartości, niszcząc najwspanialsze w świecie kino, dewastując kulturę. Na nic się nie zdały rejtanowskie gesty największych intelektualistów i artystów. Fellini stoczył heroiczny bój na śmierć i życie z tym, którego zwał pospolitym bandytą. Ze 2 generacje trzeba odpisać na straty, przepowiadał dawno temu reżyser Bertolucci i jeszcze był optymistą. Pod kloszem najgłupszej telewizji świata wyrosło już kilka pokoleń wychowanych jak orwellowskie wilczki na poddaszu. Włochy uznano za laboratorium przyszłości, z którego wyjdzie dowód na wyższość telekracji nad demokracją. I wyszedł, szczerząc lśniące zęby. W odnowionym kontekście nazbyt pośpieszni komentatorzy przerzucają chętnie pomost między berlusconizmem a sarkozizmem. Pokrewieństwa skaczą do oczu. Nie przypadkiem Nicola jako pierwszy zaszczycił Sylwia swymi gratulacjami, lecz oczy zwykły mylić. Mimo pewnej instynktownej alergii skłonny jestem bronić Sarkoziego, zwierzęcia politycznego z krwi i kości, naprzeciw czystą apolitycznej demagogii Berlusconiego. To, co ich łączy, to synteza mieszczańskiego konserwatyzmu, ultraliberalnej nieufności do państwa i jego biurokracji, regulacji i żarłoczności podatkowej oraz zamiłowanie do Rolexów, jachtów i jetsetów. Ich liberalizm jest ponadto nadzwyczaj względny. Sarkozy jest podobnym rzecznikiem patriotyzmu ekonomicznego jak Berlusconi, który przemienił bankructwo Alitalii w bitwę o honor narodowy, zbijając poparcie decydujące zapewne o zwycięstwie na obietnicach ocalenia tegoż honoru przed zakusami cynicznych Francuzów z Air France, którego to honoru nie omieszkał stracić parę dni później, oferując alternatywny deal Putinowi i jego Aeroflotowi, cieszącemu się, jak wiadomo, nieskazitelną reputacją i powszechnym uwielbieniem. Silvio Berlusconi, od kiedy wkroczył na włoską pustynię polityczną, gdzie upadek muru zmarginalizował postkomunistyczną lewicę, a operacja Manipulite pozbawiła prawicę resztek udziału w tradycyjnym mafijno-korupcyjnym podziale torcika, całą swą karierę zbudował na idei odrzucenia polityki. Nicolas Sarkozy wierzy w politykę choćby dlatego, że nic innego nie zna. Niemal od kołyski myśli jeno o tym, jak wyprzedzić konkurenta, intrygować, zabić politycznego ojca. Niezbyt to ładne, lecz wolę już polityczne prawo dżungli i silne przekonania, choćby mi się niezbyt podobały, od populistycznej teledemokracji bezpośredniej, której wynalazcą jest Silvio Berlusconi, a którą następnie inni twórczo rozwinęli, na czele z takim wirtuozem jak Hugo Chavez. Zresztą i w Polsce twórczych rozwinięć nie brakowało. Il Cavaliere chce dziś sprawić wrażenie, że się zmienił i swój projekt traktuje poważnie. Szkopuł jednak w tym, zauważa cytowany już Pierre de Gasquet, iż śladu jasnego projektu u niego nie widać. To też jego trzecia kadencja austeru jawi się jako kolejna regresja. Jedyna nadzieja w tym, że przyczyni się do wyklarowania na dłuższą metę włoskiego układu politycznego poprzez powstanie prawdziwego systemu dwupartyjnego, ale to na razie pobożne życzenie.
W języku polskim z Paryża.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. W studiu panowie Piotr Gursztyn i Janusz Rolicki wspólnie dokonamy bilansu politycznych wydarzeń tygodnia. Rząd przyjął program prywatyzacji do roku 2011. Zakłada on, że przez najbliższe 3 lata sprywatyzowanych zostanie 740 spółek Skarbu Państwa. Premier chciałby, aby prywatyzacja nie budziła emocji, wątpliwości, ale już takie u polityków budzi. Prawo i Sprawiedliwość nazywa rządowy plan programem posezonowej wyprzedaży majątku. Jak panowie oceniają ten program, pan Janusz Rolicki?
PiS oczywiście jest przeciwny tej prywatyzacji, dlatego że za jego czasów tej prywatyzacji właściwie nie było. Oczywiście prywatyzacja jest potrzebna i spełniła znaczącą rolę, tylko powinna być robiona inteligentnie, to znaczy tak, żeby państwo na tym zarabiało. To jest jeden element. A w tej chwili akurat mamy bezcę na giełdzie, więc a znaczna część będzie szła przez giełdę. To źle rokuje na przyszłość. A drugi czynnik jest taki, że ja uważam, że od początku procesu prywatyzacji błędem było to, że gospodarka jak gdyby przejadała te wszystkie środki. Znacznie lepiej by było, gdyby te środki, które z prywatyzacji państwo uzyskuje, były w sposób świadomy, rozsądny, dysponowane z z korzyścią dla rozwoju kraju. No ale niestety tak nie jest, chociaż często o tym mówiono. W ciągu 3 lat Skarb Państwa uzyska 30 miliardów złotych. To jest duża kwota, to jest blisko 10 miliardów euro. Też w tym chciałbym widzieć jakąś wizję, jakiś pomysł, że o coś tutaj chodzi.
Prywatyzacja, powiedzmy, że będzie dotykała, obejmowała bardzo wiele branż, w tym między innymi elektroenergetyczną. I tutaj opozycja już zapowiada, że może być zagrożone bezpieczeństwo energetyczne Polski. Czy pan podziela ten pogląd, pan Piotr Gursztyn?
Nie odrzucałbym tego tak a priori, chociaż oczywiście, kiedy opozycja coś zarzuca rządowi, zawsze trzeba brać poprawkę na ten element gry politycznej. I tutaj też to jest. Chociaż energetyka rzeczywiście jest branżą bardzo wrażliwą w Polsce, akurat w porównaniu z innymi krajami. Wiele takich branż uznanych za strategiczne przeszło w ręce prywatne w dużo większym stopniu niż w innych krajach, czy powiedzmy, jeśli chodzi o kontrolę. A co do tych zysków, o których mówił pan redaktor Rolicki, są też takie opinie, że ten zysk jest troszeczkę przeszacowany, że tyle zysku nie będzie, że te pieniądze mogą być mniejsze. Jedną dobrą rzecz, której rząd może się spodziewać, nie będzie już takich emocji przy prywatyzacji, jak było wiele lat temu. To będzie budziło emocje wśród polityków, ale nie będzie to temat gorący społecznie. Jeśli jakieś będą protesty, jeśli zaznaczam będą, to będą to sprawy lokalne, a nie ogólnokrajowe.
I powiedzmy na koniec, że opozycja podkreśla także, że rząd zamiast reformować finanse publiczne, wyprzedaje majątek narodowy właśnie, by ratować budżet. Pan Janusz Rolicki.
Te zarzuty są trochę na wyrost, czy mówiąc troszkę nieobiektywne, dlatego że szczerze mówiąc, dla reformy finansów publicznych nie ma aury dobrej, dlatego że ciągle trwa taka pełzająca rewolucja strefy budżetowej. I w gruncie rzeczy właściwie wszystkie grupy powoli się podnoszą do góry. W tej chwili grozi nam strajk urzędów skarbowych, pracowników urzędów skarbowych, strajk nauczycieli, był strajk lekarzy, był strajk pielęgniarek. Rząd ma przed sobą taką gigantyczną kulę do pchania. Ta sytuacja obiektywnie biorąc tej reformie finansów publicznych nie sprzyja, no bo trzeba skądś te pieniądze uzyskać, żeby chociaż częściowo zaspokoić roszczenia ogromnej rzeszy ludzi, którzy po prostu w procesie przemian czują się pokrzywdzeni.
Z prywatyzacji cieszą się natomiast pracownicy tych zakładów, tych przedsiębiorstw, które będą prywatyzowane, bo 15% akcji przedsiębiorstw trafi w ich ręce. Przypominam, że w naszym studiu są panowie Janusz Rolicki i Piotr Gursztyn, którzy dokonują dla państwa bilansu politycznych wydarzeń tygodnia. Konwent Krajowy Socjaldemokracji Polskiej zdecydował, że przedstawiciele tej partii opuszczą klub Lewicy i Demokratów. To reakcja na zerwanie przez Sojusz Lewicy Demokratycznej współpracy z Partią Demokratyczną. Czy to według panów początek marginalizacji lewej strony naszej sceny politycznej i dokąd doprowadzą te podziały na lewicy? Pan Piotr Gursztyn.
Na pewno jest to osłabienie. Pojawiają się głosy, że w Polsce lewica może jako siła polityczna całkiem zniknąć. Ja akurat w to nie wierzę. No, opieram to nie na swojej wierze, tylko na jakiejś obserwacji sceny politycznej, zapotrzebowań elektoratu. Na pewno dojdzie do dużego przemeblowania i zamieszania też, co za tym idzie. Sądzę, że najbardziej obronną ręką wyjdzie z tego Sojusz Lewicy Demokratycznej jako struktura najbardziej stabilna i chyba też taka najbardziej mimo wszystkich wad i słabości świadoma swoich celów. Natomiast, jak sądzę, zaniknie zupełnie ugrupowanie Marka Borowskiego. Tych ludzi mało co spaja poza niechęcią do SLD. Nie widzę też już miejsca dla partii centrowej, ale która związała swój los z lewicą, czyli partii demokratycznej. W Polsce już następuje takie stworzenie takiej sceny partyjnej, może zbliżonej do niemieckiej, gdzie są dwie wielkie, silne partie i trzecia, czy czwarta też, bo w Niemczech są 4 partie, czy 5 nawet w Bundestagu, które są takim języczkiem uwagi, ale tak naprawdę to one nadają 2 największe partie, reszta się do nich dostosowuje.
Wielu komentatorów podkreśla jednak, że to tak naprawdę początek końca lewicy w Polsce, pan Janusz Rolicki.
Takie niebezpieczeństwo oczywiście istnieje. Można powiedzieć, że jest to proces w jakimś sensie historyczny, bowiem upada, czy zakończenie działania tak zwanej lewicy postkomunistycznej z jednej strony, a z drugiej strony z powodu również upadku Unii Wolności właściwie zanik tych struktur, tych formacji wyłonionych po okrągłym stole. Jeśli by te dwie partie upadły, to można by było powiedzieć, że polska scena w ciągu tych 20 lat zmieniła się całkowicie. Oczywiście tu zgadzam się z opinią przedmówcy, że SLD ma największe szanse na przetrwanie, ale z drugiej strony SLD jest targana najbardziej irracjonalnym konfliktem, konfliktem takim personalnym pomiędzy dwoma młodymi przywódcami, którzy po prostu walczą o wydarcie sobie fotela przewodniczącego i jest to spór jałowy, który donikąd prowadzi.
W czerwcu odbędzie się Kongres Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Swój udział w wyborach na szefa partii zapowiedział już Grzegorz Napieralski. Co mogłaby dać zmiana przywództwa w SLD, pan Piotr Gursztyn?
Ten kongres jest rzeczą kluczową tutaj, bo wszelkie działania, które tam są podejmowane teraz w sojuszu, wynikają właśnie z przygotowań, podchodów, czy też jakichś zabiegów dotyczących właśnie tego kongresu i do rozstrzygnięcia. No co by było? Grzegorz Napieralski jest bardzo zapatrzony w premiera Hiszpanii Zapatero. Wielokrotnie o tym mówi. On mówi o tym otwarcie. On twierdzi, że chciałby być polskim Zapatero, chociaż zdarzyło mu się też powiedzenie, że chciałby być taki jak Obama, Barack Obama. Można powiedzieć, że Grzegorz Napieralski przynajmniej w pierwszym okresie mógłby postawić na bardziej radykalną politykę, na przykład w kwestiach obyczajowych, politykę bardziej antyklerykalną. Też on wiele razy w swoich wystąpieniach mówił o sprawach socjalnych, takich tradycyjnie dotyczących lewicy, dotyczących spraw płacowych, pracowniczych. Na pewno byłaby to bardziej radykalna polityka, przynajmniej w pierwszym okresie, niż polityka Wojciecha Olejniczaka.
Czekamy zatem na czerwcowy kongres Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Piotr Gursztyn i Janusz Rolicki komentują dziś dla Państwa wydarzenia polityczne tygodnia. Podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja wezwały Rosję, aby powstrzymała się od zacieśniania kontaktów z separatystycznymi republikami Abchazji i Południowej Osetii. To kolejny po mocnym głosie polskiego prezydenta głos w obronie integralności terytorialnej Gruzji. Czy zdaniem panów przyniesie on oczekiwany przez Tbilisi efekt, pan Janusz Rolicki?
Efekt na razie polega na tym, że jak gdyby ta presja na Tbilisi uległa zmniejszeniu. Dlatego, że widząc tak potężny odpór, jaki dają wielkie organizacje światowe, Rosja z natury rzeczy musi nieco pofolgować. Rosja będzie jednak w tym kociołku kaukaskim po prostu podgrzewała atmosferę, dlatego że jest to bardzo ważne z racji zapowiedzianej na grudzień sesji NATO, na której miała być rozpatrzona sprawa przyjęcia Gruzji do tej organizacji. W sytuacji, gdy Gruzja ma niezałatwione sprawy terytorialne, to oczywiście jest mało prawdopodobne, aby realne było przyłączenie takiego kraju do organizacji NATO, dlatego że w ten sposób ten największy pakt wojskowy od razu by się wpakował się w sytuację dosyć konfliktową i niezręczną. Rosjanie podobną presję zaczną wywierać na Ukrainę, dlatego że oczywiście z tej dwójki krajem kluczowym jest Ukraina. A chodzi o to również, żeby ta Ukraina nie została w grudniu przyjęta do NATO, więc prawdopodobnie należy się liczyć z jakimiś zawirowaniami tam. Jakie to będą sprawy, trudno powiedzieć. No, w tej chwili na przykład poparcie dla NATO w społeczeństwie ukraińskim jest dosyć wnikłe, bo wynosi około 25% zaledwie, więc w sumie gra Rosji to jest ciągle gra po prostu o przywrócenie takiego obszaru, który by podlegał ich kontroli.
I powiedzmy na koniec, że euroatlantyckie aspiracje Gruzji i Ukrainy wsparli szefowie dyplomacji Grupy Wyszehradzkiej podczas szczytu w Pradze, ale czy to, co dzieje się na linii Gruzja-Rosja, grozi destabilizacją całego regionu Kaukazu, pan Piotr Gursztyn?
Nie można tego oczywiście wykluczyć, jeśli chodzi o poparcie dla Gruzji, bo to jest kluczowa w tym momencie sprawa. Także premier Litwy odwiedził Gruzję, co jest bardzo ważną sprawą. O co chodzi? No właśnie najważniejszy jest ten termin grudniowy, o którym wspomniał pan Janusz Rolicki i do tego czasu będzie się wszystko działo. Później też zapewne, ale no, to jest sprawa kluczowa. Rosja teraz się cofnęła, niewątpliwie, pod naciskiem tych wszystkich czynników się cofnęła. Z drugiej strony, ja też nie przeceniałbym siły Rosji. No oczywiście Rosja ma tam ogromne interesy, ale Rosja ma wiele bardzo podobnych sytuacji, takich konfliktów narodowościowych, jak ma Gruzja. No Gruzja ma te dwa z południową Osetią i Abchazją. Kilkanaście republik autonomicznych, które też wykazują jakieś tam dążenia separatystyczne i to też na Kaukazie. No, oprócz południowej Osetii jest północna Osetia, bardzo lojalna wobec Rosji, ale obok jest kilka republik muzułmańskich, które nie są już aż tak lojalne wobec Moskwy. Więc Rosja też nie może przegrzewać w tym kotle, bo to zagrozi jej interesom. Rosja ma sprzeczne interesy z Gruzją, ale ma bardzo podobne z Armenią, która jest jej sojusznikiem, a Armenia też nie ma takiej jasnej sytuacji na swojej granicy, choćby z racji Górnego Karabachu. Także to jest chyba najbardziej skomplikowany rejon świata, jeśli chodzi o ten splot interesów. Wydaje mi się, że mądra i taka w miarę twarda polityka międzynarodowa społeczności zachodniej może te sprawy unormować.
A zatem będziemy z uwagą przyglądać się temu, co dzieje się na Kaukazie. Piotr Głosztyn, Janusz Rolicki, Halina Ostas, dokonaliśmy bilansu wydarzeń politycznych tygodnia. Dziękuję bardzo.
RFI.
RFI.
R.
R.
S.
S.
I.
RFI.
To już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
Adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.